Czy Polska będzie w stanie wyżywić swoich obywateli? To jedno z najważniejszych pytań o przyszłość naszego państwa. Polska wieś się zmienia, ale jedno pozostaje niezmienne. Rodzinne gospodarstwa, lokalne wspólnoty i bezpieczeństwo żywnościowe. Bo dziś rolnictwo to nie tylko sprawa rolników, to interes wszystkich Polaków. Ceny żywności, stabilność gospodarki i jakość tego, co trafia na nasze stoły. Jak wspierać rolników? Jak chronić polską ziemię i produkcję żywności? I jak połączyć tradycję z nowoczesnością? Polska z natury. Rozmowy o przyszłości polskiego rolnictwa. Eksperci, rolnicy i konkretne rozwiązania. Dzień dobry Państwu. Godzina 10:14 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak już usłyszeliśmy, teraz czas na gospodarkę, bo skoro mowa o rolnictwie, to jest jeden z filarów. Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego dziś tak ważne i tak naprawdę to jest problem, który dotyka nas wszystkich. Ze mną w studio jest pan Szczepan Leszczyński, rolnik z Podlasia, także doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i działacz społeczny. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Bardzo się cieszę, że pan dotarł do studia Radia Wnet i w kilku słowach powiedziałam działacz społeczny. Tak. Gdzie pan działa?
To ja może zacznę od początku. Przede wszystkim, tak jak pani redaktor wspomniała, się czuję rolnikiem, nim jestem i to z takiej pokoleniowej rodziny. Mój dziadek był rolnikiem, pradziadek, ojciec jest rolnikiem i ja też czuję się tym rolnikiem. Wychowałem się na wsi i jakby naszą główną podstawą jest praca na gospodarstwie, ale będąc rolnikiem staram się również działać na rzecz rolnictwa. Tutaj młodych rolników i jestem aktywnym działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej, także jako związek jesteśmy członkiem Europejskiej Rady Młodych Rolników i próbujemy też walczyć o nasze interesy właśnie na arenie unijnej, międzynarodowej.
I tym bardziej to cieszy, bo jest pan przedstawicielem tego młodego pokolenia, ale powiedział pan gospodarstwo, rolnictwo wielopokoleniowe, czyli tak. Ma pan też pewną skalę, pewne porównanie. Dzisiaj słyszymy, że no, ta sytuacja w rolnictwie jest naprawdę trudna. Słyszymy to i od producentów żywności, słyszymy to od gospodarzy ziemskich. Jak by pan od tej strony praktycznej opisał tę sytuację?
To może od strony praktycznej, bo praktyka lubi praktyczne przykłady. Powiem, że niedawno byłem na pewnej konferencji rolniczej i był prezes największej w Polsce mleczarni. No już jest 40 lat prezesem i myślę, że dobrze to obrazuje, ponieważ powiedział, że jak zaczynał, to rentowność była na poziomie 2%, a w tej chwili oni, największe mleczarnie w Polsce, mają rentowność na poziomie 0,2%. I to nie tylko na poziomie przetwórstwa, czy tego dużego biznesu rolno-spożywczego widać, ale także i na przykładzie naszym gospodarstw. Ilość włożonej pracy czy zainwestowanych pieniędzy nie daje już tak dużego przełożenia na to, ile potem możemy za to kupić, czy ile wypracujemy. Mm-hmm.
A tutaj na pewno tych przyczyn tej sytuacji jest wiele i pewnie to jest pokłosie też i różnych polityk i wielu lat jakiegoś błędnego zarządzania, ale czy moglibyśmy wskazać dzisiaj na przykład dwie czy trzy takie główne przyczyny, dlaczego tak się dzieje?
To spróbuję. Myślę, że no tak jak pani redaktor wspomniała, rolnictwo jest bardzo złożone. I, no, nic w życiu nie jest czarno-białe i zero-jedynkowe, a w rolnictwie wyjątkowo i każde gospodarstwo jest inne, każda gałąź jest bardzo specyficzna i też tutaj, i tak jak pani mówi o politykach, to ważne jest, żeby podchodzić do nich też bardzo sektorowo, bo każdy sektor ma inne potrzeby, ma inne rynki zbytu, ale jeżeli patrzymy na to, jak ja bym upatrywał, dlaczego jest taka sytuacja w tym naszym rolnictwie, to mi się wydaje, że po prostu przez te 30 lat naszej transformacji ulegamy coraz większej globalizacji. O co mi chodzi? Po prostu wchodzimy na nowe rynki i musimy tam konkurować z innymi producentami. No i teraz z takiej czystej praktyki. Jeżeli my na przykład w Polsce mamy jeden sezon wegetacyjny i on nie zawsze jest udany, tak jak teraz mamy naprawdę tragiczną suszę. Ostatnio trochę u nas popadało i jeżeli chodzi tu o naszą produkcję na Podlasiu, gdzie mamy głównie przeżuwacze, to troszeczkę te trawy to uratowało, one zaczęły rosnąć, ale no jest źle. Tak mamy rejony na świecie, które okres wegetacyjny mają praktycznie cały rok. No jeżeli głównym warsztatem pracy rolnika jest ziemia i on z tej ziemi żyje i zależy to od tego, ile z tej ziemi wyprodukuje, to jeżeli my nie dość, że mamy tutaj jeden sezon wegetacyjny, jeden raz w roku zbieramy, a w krajach innych zbiera się cały czas i ten klimat jest często bardziej przyjazny, no to to wynika z tego, że jeżeli mamy potem gotowy produkt, to my mamy zupełnie inne koszty.
Ciężko jest nam konkurować i to jest jakby ta jedna strona medalu, ale bo pan powiedział o tym, że po prostu mogą być bardziej
produktywne, jak rozumiem, te gospodarki, tak, które mają lepszy klimat, mówmy wprost, chociaż tak, to sformułowanie jest dosyć, ale dobrze. Ale co też z tymi państwami, które używają zakazanych pestycydów, z tymi wszystkimi formalnościami, które są narzucane na europejskich rolników? Bo tutaj to już mówimy trochę o głębszym problemie, czyli o kwestiach na przykład zdrowia. To, że te produkty mogą trafiać na ten rynek globalny, a one w Europie są zakazane. Europejski rolnik nie może wyprodukować tak dużo, może tak, nie wiem, ładnych z wyglądu warzyw, ale też one po prostu są bardzo szkodliwe.
Zgadzam się. W ogóle jak tak obserwuję i tak jak od czasu studiów obserwuję ten sektor rolniczy i z praktyki, ale i w różnych działaniach, wydaje mi się, że cały czas balansujemy na takim problemie, jak daleko państwo może interweniować, żeby nie zaburzyć wolnego rynku. No bo nie oszukujmy się, rolnictwa nie można wypuścić na taki wolny rynek, załóżmy jak produkcję przysłowiowych krzeseł, no bo żadne państwo na świecie nie ma w rolnictwie wolnego rynku. Nawet takie bardzo wolnorynkowe gospodarki jak Stany Zjednoczone duże środki transferują do rolnictwa, mają pewne instrumenty wsparcia, czy to właśnie takie, panie redaktor, mają ochrony rynku. I teraz, jeżeli mamy różne kraje i one mają różne wymagania i tak jak pani wspomniała, no te kraje, na przykład Ameryki Południowej, gdzie produkuje się głównie na ilość, nie na jakość. Mhm. A mamy zupełnie inne spojrzenie w Polsce, które poniekąd wynika to z naszej tradycji, bo produkujemy naprawdę w wysokiej jakości, bo tak byliśmy nauczeni, bo takie mamy zasady i w ogóle cała Europa stawia na to i z drugiej strony stawia na to również poprzez pewne przepisy i regulacje. No to tutaj w zderzeniu, kiedy musimy konkurować, to naprawdę mamy problem. Więc tak jak pani redaktor wspomniała, z jednej strony okej, ja myślę, że nikt z nas, nawet z naszych słuchaczy, nie chciałby spożywać żywności, która nie jest zdrowa, czy nie jest z rygorystycznymi normami produkowana, więc ja sam jako konsument też wolę wybierać żywność, która jest zdrowa, gdzie wszystkie normy są spełniane. Więc skoro my te normy mamy, no to nie mamy chyba innego wyjścia, jak chronić nasz rynek w taki sposób, żebyśmy w tej konkurencji jednak cały czas mogli zachować tą naszą produkcję.
Właśnie słyszymy bardzo często takie hasła, że Mercosur, globalizacja, że to jest wręcz zabójstwo dla polskiego rolnictwa, dla producentów żywności. Czy faktycznie jest takie ryzyko, że na przykład no, powstanie pewien monopol? To znaczy, że jeżeli zaczną upadać te małe, średnie gospodarstwa, jeżeli nie będzie opłacało się polskim gospodarzom produkować na przykład, nie wiem, ziemniaka, który kosztuje 20 groszy dzisiaj za kilogram, tak? Czy no to po prostu się uzależnimy od importu tych rzeczy z zewnątrz i być może nam narzucą jeszcze 3 razy wyższą cenę za jakiś czas. Czy jest takie ryzyko?
Tak. Ja też trochę podrzucę tutaj inne spojrzenie na to. Wracając do tego, czego zacząłem, do słów tego prezesa mleczarni, on na koniec swojej wypowiedzi skwitował tym, że najważniejsi są ludzie. I my też w Związku Młodzieży Wiejskiej, jak uczestniczymy w tych różnych pracach europejskich, czy tam próbujemy walczyć o nasze sprawy, to też na to zwracamy uwagę. Ponieważ w Unii Europejskiej, ogólnie w krajach Europy Zachodniej, jest bardzo duży problem z młodymi rolnikami. Tylko 12% rolników w Europie ma poniżej 40 lat. My w Polsce mamy trochę lepszą tą sytuację. Mamy w Polsce 1 300 000 jeszcze cały czas gospodarstw. I myślę, że tutaj, jeżeli w tej chwili ta praca rolnika nie będzie miała odpowiedniego prestiżu, czyli no nie będzie tych różnych komponentów, takich jak to, że młody człowiek jak wchodzi musi mieć wiedzę, ale też to, że on tą wiedzę wkłada, swój wysiłek i pracę, to wiąże się z odpowiednią godnością życia, to co pani redaktor zwróciła na monopolizację, to jeżeli my nie będziemy mieli naszych własnych młodych rolników, którzy będą chcieli produkować, którzy będą odpowiadali za to, można powiedzieć, że będą brali odpowiedzialność na swoje nazwisko za to, co produkują, no to ktoś tą ziemię przejmie i ktoś będzie dla nas produkował żywność, a my w tym procesie nie będziemy mieli głównego głosu.
I jak rozumiem, nie przejmie tego raczej duży polski rolnik, tylko przejmie to jakiś kapitał zagraniczny? Jest takie ryzyko?
Na przykład jest takie ryzyko. Są w Europie kraje, nawet w Europie Zachodniej, które już teraz, tak jak rozmawiałem z członkami z Holandii, którzy mówią, że mają taki problem, że sieci handlowe wykupują tam ziemię, no bo ponieważ też u nich ta rentowność wcale nie jest taka dobra, młodzi rolnicy nie bardzo chcą przyjmować te gospodarstwa. Więc no myślę, że ta perspektywa, patrzenie na to, żeby ten zawód rolnika miał odpowiednią godność i żeby ta produkcja żywności, w którą wkłada się serce, wiązała się z taką odpowiednią atrakcyjnością, myślę, że to jest istotne.
I musi być też chyba zachowana pewna kontynuacja, to znaczy to nie jest też, pan powiedział tutaj o tym wykształceniu, no bo może to się wydaje, że nie jest trudno być rolnikiem, ale to naprawdę dzisiaj, ja jestem córką rolnika i teraz często mówię, a też mu może pomogła, może zostanę w gospodarstwie i wszyscy się pukają w czoło i mówią, no to tak jakby dziecko nie wygląda, że potrzeba do tego bardzo dużej wiedzy, lat nauki i tego, żeby naprawdę wiedzieć, jak to robić, żeby tego nie zepsuć, żeby dzisiaj w ogóle być konkurencyjnym. Czyli to jest trudna sprawa. Jeżeli się przerwie raz tę ciągłość, to jest takie ryzyko, tak jak, nie wiem, z kwestią atomu, że przez 40 lat nie szkoliliśmy ekspertów i mamy wielkie wyzwanie teraz, tak? Bo są tylko starsi profesorowie, którzy pamiętają i ogromna luka. Jest takie ryzyko, że to się już nigdy nie odbuduje, jak raz to zostanie przerwane?
Ja myślę, że jest. W ogóle ostatnie te 50 lat w polskim rolnictwie, żeby to zobrazować, jak wielki to był przeskok ogólnie w rolnictwie. Mówi się, jeżeli byśmy wzięli rolnika ze starożytnego Egiptu i przenieśli go do 1640 roku do Adamczychy, to on by sobie świetnie poradził, bo sposób produkcji, motyki, wszystko, sianie zboża, nic się nie zmieniło. Jakbyśmy wzięli tego rolnika z tej polskiej Adamczychy i przenieśli go do dwudziestolecia międzywojennego do Polski, to też by sobie poradził, bo dalej był koń, dużo się nie zmieniło. Ale jakbyśmy wzięli tego rolnika z dwudziestolecia międzywojennego, a nawet z czasów już Polski Ludowej, przenieśli go do dzisiejszych czasów, to by sobie nie poradził. W ostatnich tych 50-60 latach tak bardzo rozwinęła się ta produkcja, się zmieniły technologie, że tak jak pani redaktor wspomniała, jeżeli nie jesteśmy na bieżąco, z jednej strony my nie uczestniczymy w praktyce, nie wdrażamy tych nowych rzeczy, nie widzimy, jak one się zmieniają, z drugiej strony my nie, cały czas się nie szkolimy, nie dokształcamy i nie czerpiamy nowej wiedzy, no to ciężko jest wrócić na przykład po 30 latach do zawodu. Taki przykład z naszego gospodarstwa. No zanim ja się urodziłem, mój ojciec miał sady. W latach 90. prowadził to produkcję sadowniczą, później no przez różne warunki atmosferyczne, ale też dekoniunkturę na rynku zlikwidował te sady i tak jak z nim rozmawiam, mówi, że teraz byłoby mu ciężko do tego wrócić, bo kiedy on kończył technikum ogrodnicze w 90. latach, była zupełnie inna technologia produkcji niż tutaj teraz, więc nawet dla samego rolnika, jeżeli on pójdzie w jakąś gałąź produkcji, to potem do niej wrócić, no to musiałby poświęcić parę lat, żeby popełnić kilka błędów i się w tym doszkolić.
To jest już dużym wyzwaniem, a na zakończenie naszej rozmowy, bo trochę jest tak, że czujemy chyba już teraz, że to jest jakby interes wszystkich Polaków, czyli ochrona żywności, to żeby ta żywność była dobra jakościowo i to, żebyśmy ją dalej produkowali i w Polsce, i w Europie, to z jakim apelem? Co my możemy zrobić jako konsumenci?
Jako konsumenci myślę, że przede wszystkim powinniśmy wybierać naszą polską żywność. Powinniśmy dobrze o niej mówić i to nad czym teraz myślę, będziemy musieli mocno pracować i też te gremia, które odpowiadają za politykę rolną, mówią, że no, trzeba zacząć naprawdę mocno z tym iść do przodu, to budowa jeszcze mocniejszej polskiej marki, bo tylko jakością my na tych rynkach, na których musimy konkurować, tą marką jakości i tym, że nasza żywność jest zdrowa, możemy wygrać.
Powiedział pan Szczepan Leszczyński, rolnik z Podlasia, także działacz społeczny i doktorant, niech pan przypomni, na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
Tak jest, no to trzymamy kciuki za obronę doktoratu, no i miejmy nadzieję, że spotkamy się za jakiś czas tutaj na antenie Radia Wnet i będziemy mówić o tym, co lepiej się dzieje w polskim rolnictwie i być może wynajdziemy jakieś, użyjemy jakieś...
Na szybko to liczymy na deszcz, że pogoda się zmieni i
to prawda, to prawda, bo susza chyba jest długo. Trzech czwartych kraju, prawda?
Tak, i jest naprawdę problem.
W takim razie liczymy wszyscy na deszcz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. 10:26. Za kilka chwil redaktor Łukasz Jankowski wróci do prowadzenia Odysei Wyborczej, której jest dziś gospodarzem, a my, drodzy państwo, usłyszymy się punktualnie o godzinie 16:05. Pięknego dnia, do usłyszenia.